lat Adam już zapowiedział temat, chociaż nie do końca, jedynie taki właśnie krótki jakby nawiązanie do poprzedniego naszego tematu, bo rzeczywiście ta przypowieść mówi tylko o dwóch skrajnych postawach, ale jeden rzeczywiście był dobry syn, a drugi zajął złą postawę, czy ten pierwszy złą, ten drugi dobrą. Natomiast brakuje w tej przypowieści faktycznie jeszcze jednej postaci, która nie jest pokazana. Możliwe, że dlatego, też sam się nad tym zastanawiałem, że dlatego, że ta trzecia postawa jest stosunkowo rzadka i może oczywista, że należy taką postawę zająć. Właśnie dlatego ten drugi temat, jakim chciałem się z braterstwem podzielić, ma charakter biograficzny. Rzadko kiedy możemy słuchać na temat postaci wieku Ewangelii, tych wiernych postaci wieku Ewangelii, członków Kościoła, którzy mogliby być pokazani ewentualnie właśnie w tym trzecim synu, który nie tylko, że powiedział, że pójdzie pracować do winnicy, ale rzeczywiście tam potem poszedł. Więc ten nasz wykład chciałbym rozpocząć od pewnego proroctwa, które mamy zawarte w Księdze Malachiasza, tak? Proroctwa zawartego w Księdze Malachiasza. Jest to ostatnia księga Starego Testamentu, ostatni rozdział tego proroctwa, czy tej księgi. W Starej Biblii Gdańskiej jest to 4 rozdział, 5 i 6 werset. Natomiast w innych Bibliach Nowy Przekład jest to bodajże 3 rozdział i z tego co pamiętam są ostatnie 2 wersety. Ja nie mam tutaj...
23 i 24.
Ostatnie 2 wersety, tak?
Tak.
Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. My tego proroctwa nie będziemy rozważać w takich, powiedzmy, szczegółach, bo nie jest to temat naszych wspólnych rozważań. Natomiast jedynie chciałbym od niego zacząć. Zacząć chciałbym od niego to, ten wykład i powiedzieć, że jest to bardzo szczególne proroctwo. Proroctwo, które wskazuje na to, że po tym, kiedy już oczywiście Eliasz nie żyje, jako prorok Eliasz oczywiście dawno temu zmarł, pojawia się proroctwo dotyczące właśnie też proroka Eliasza. I jest ono na tyle szczególne, że wyraża tak zwany tryb warunkowy. Czyli jest pewien warunek, który należy spełnić, bo jeśli nie zostanie spełniony, to abym, to słówko abym, które ja tutaj mam zacytowane, sugeruje, że jeśli coś nie zostanie wypełnione, to coś się tam stanie. W związku z tym to proroctwo mówi nam o tym, że pojawi się prorok Eliasz, który będzie próbował nawrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Jeśli to się nie uda, to w takim razie Bóg będzie zmuszony obłożyć ziemię klątwą. To obłożenie ziemi klątwą to oczywiście wielki ucisk, który jest wspomniany na początku tego proroctwa, czyli straszny wielki dzień gniewu Bożego. To proroctwo było na tyle znamienne i bardzo ważne dla narodu żydowskiego, że oni często jakby powoływali się na to proroctwo i widzimy, że bardzo je wspominają za czasów naszego Pana i w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach, mamy wspomniane o tym, że oni gdzieś tam z tyłu głowy, za swoimi plecami cały czas rozważali, w jaki sposób to proroctwo się wypełni, ponieważ to proroctwo dawało im nadzieję na to, że ich sytuacja, ta sytuacja, w jakiej się znajdowali, ulegnie poprawie, bo przyjdzie Eliasz, który coś zrobi. Na przykład Ewangelii Jana, 1 rozdział, 21 werset, zapytali go Jana Chrzciciela, faryzeusze. Kim jesteś? Jan powiedział, że nie jest Mesjaszem, więc oni pytali, no to kim jesteś w takim razie? Czy jesteś Eliaszem? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział nie. I dlaczego oni go pytają o to, czy jesteś Eliaszem? Właśnie mają na uwadze to proroctwo z Księgi Malachiasza. Albo Marek, 8 rozdział, 27 i 28 werset, gdzie nasz Pan pyta, za kogo ludzie mnie uważają. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, za kogo mnie ludzie uważają. A oni mu odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I znowu ludzie uważali, że Jezus może być tym Eliaszem z proroctwa Malachiasza. Albo Mateusz, 17 rozdział, od 10 do 13. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając, rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Nasz Pan mówi o Janie Chrzcicielu, ale w takim wąskim zakresie, że proszę, pojawił się Jan Chrzciciel, który wypełnia proroctwo tego Eliasza, ale tylko w stosunku do narodu izraelskiego i w bardzo wąskim znaczeniu. Tak też było powiedziane, anioł, który zwiastował narodzenie się Jana Chrzciciela, Elżbiecie, powiedział, że przyjdzie właśnie prorok, z nim narodzi się prorok, który będzie działał w duchu Eliasza. I właśnie Jan Chrzciciel działał w duchu Eliasza. Próbował nawrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Ale w tych słowach naszego Pana, z tego ostatniego fragmentu, który przytoczyliśmy, jest coś szczególnego, ponieważ Jan, nasz Pan, mówi z jednej strony o Janie Chrzcicielu, który został ścięty i wtedy też już nie żył, ale z drugiej strony mówi o przyszłości, ponieważ używa takiego zwrotu: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Czyli odnosi wypełnienie tego proroctwa Eliasza do przyszłości. Jak dobrze wiemy, Eliasz w tym fragmencie to Kościół w ciele. Ten Kościół, który działa na ziemi i realizuje to proroctwo, czyli podejmuje próbę odwrócenia serc synów ku ojcom, a ojców ku synom, czyli próbę naprawy ludzkich serc, przemiany ludzkich serc. Co oczywiście z góry skazane jest na niepowodzenie, o czym też Biblia mówi. Niemniej jednak jest podane, że taka próba będzie miała miejsce. Jednym z tych, którzy wchodzą w skład tego pozafiguralnego Eliasza, czyli Kościoła w ciele, który podjął się takiej próby, jest niejaki Hieronim Savonarola. Postać jednego z członków gwiazdy okresu filadelfijskiego, bardzo szczególna i bardzo charakterystyczna. Tak naprawdę, jak dobrze wiemy, niewiele wiemy na temat członków Kościoła, jeśli kiedykolwiek żyli, tych 144 tysięcy. Mamy tylko kilka, powiedzmy, życiorysów, wśród których się obracamy i gdzieś możemy zajrzeć, jak wyglądało ich życie, jak oni myśleli, jak działali, żeby gdzieś tam czerpać zbudowanie z ich postawy. Więc jest to jeden z tych, o których można coś przeczytać więcej niż tylko, że ktoś taki po prostu był. W literaturze światowej, więc nie tylko włoskiej, bo jak wiemy, Savonarola pochodził z Włoch, ale również jakiejkolwiek innej, a nawet amerykańskiej, tam wiemy, są ruchy protestanckie, które może bardziej skupiają się na tych reformatorach, wiele miejsca poświęcono Savonaroli. Natomiast w literaturze polskiej, tutaj gdzie panuje Kościół rzymskokatolicki, gdzie ten Kościół jest bardziej wpływowy, te miejsca na temat Savonaroli, jest fragmentów na temat życia Savonaroli, nie znajdziemy zbyt wiele. Kościół katolicki najchętniej wymazałby go ze wszystkich kart historii, gdziekolwiek zostało jego nazwisko napisane, i z pamięci z wszystkich ludzi. Jest on tak, jakby wdał się w relacje z Kościołem, i niektórzy nazywają go, że jest ością w gardle Kościoła, że zaklasyfikowaliby go na listę osób, które nigdy nie powinny się narodzić. Stąd dla wielu jest on bardzo kontrowersyjną postacią. O, tutaj właśnie nasz Savonarola. Rodzina Savonaroli pochodziła z Padwy. Tutaj mamy właśnie zaznaczoną mniej więcej obszar, gdzie znajdowała się Padwa. I gdzie do dziś jeszcze jest pewna szczególna rzecz, która jest związana z potomkami, czy tamtymi właśnie pradziadkami Savonaroli. Między innymi jest taka brama, brama, która została zbudowana na cześć Antoniego Savonaroli, to jest połowa XIII wieku, rok 1256. Ten Antoni Savonarola, czyli przodek Savonaroli, naszego głównego bohatera, wsławił się tym, że obronił miasto Padwę przed niejakim tyranem Ecelino, który próbował jakoś tyranizować to miasto i wpływać negatywnie na jego mieszkańców, więc on gdzieś się mu przeciwstawił na tyle skutecznie, że na jego cześć do dzisiaj ta brama stoi, więc kto kiedyś będzie w Padwie lub w ogóle we Włoszech i będzie chciał śladami Savonaroli przejść, to wiele z tych rzeczy, które były za jego czasów, łącznie z tą bramą z XIII wieku, będzie można sobie pooglądać. W połowie XV wieku, czyli około 200 lat później od tego zdarzenia z Antonim Savonarola, pojawia się już dziadek Hieronima Savonaroli, który miał na imię Michał Savonarola. Był słynnym lekarzem, który został zaproszony z Padwy do Ferrary. To mniej więcej z Google Maps można zauważyć, jak te odległości są od siebie, mniej więcej w jakich odległościach są te miasta od siebie. I Michał Savonarola był słynnym lekarzem, który został zaproszony właśnie z Padwy do Ferrary, żeby objął stanowisko profesora uniwersytetu i nadwornego medyka. Ten ów Michał Savonarola był człowiekiem bardzo wyjątkowym. W ogóle ten okres czasu, kiedy żyje Savonarola, jest szczególnie płodny w takie nieprzeciętne postacie. Więc jednym z tych nieprzeciętnych postaci był właśnie Michał Savonarola. W trosce o rozpowszechnianie wiedzy lekarskiej, ponieważ był lekarzem z wykształcenia, pisał wiele rozpraw dotyczących zdrowego trybu życia i napisał m.in. taką encyklopedię, która zawierała na tamte czasy kompendium wiedzy na temat zdrowia człowieka. Między innymi również pisał takie traktaty na temat zdrowego odżywiania się, różnych innych rzeczy, czyli generalnie sprawy takie medyczne. Ale jego działalność nie tylko ograniczała się do medycyny, jednak ta medycyna przyniosła mu największe wpływy, największą sławę i największy majątek, ale również jego działalność była skupiona na literaturze. Był też kronikarzem, między innymi napisał historię Padwy i w ogóle dużo o samym tym mieście, skąd pochodził, ale też był człowiekiem, który pisał na przykład różnego rodzaju rozprawki, między innymi łacińską satyrę wymierzoną przeciwko dworskim pochlebcom i próżniakom, którzy próbowali się wkupić w łaski biskupów czy też książąt. Trzeba wspomnieć jeszcze o rzeczy najważniejszej związanej z Michałem Savonarolą, że był to człowiek niezmiernie poważny i bardzo głęboko religijny. Choć był lekarzem ciał, chciał być lekarzem ciał ludzkich, chciał być lekarzem przede wszystkim dusz ludzkich. Pisał więc również oprócz traktatów związanych ze zdrowiem człowieka, traktaty dotyczące moralnego życia. Traktaty wzywające do sprawiedliwych rządów, do dbałości o biednych, do czystości życia, do moralności. Zresztą sam, oprócz tego, że takie, jakby to powiedzieć, poselstwa czy ideały propagował, sam był wzorem tego wszystkiego i był wzorem do naśladowania. Miał 3 córki i 5 synów, których również wychował w prostocie i głębokiej religijności. Ten autorytet moralny Michała Savonaroli był na tyle wielki, że chylili przed nim czoła również następni władcy Ferrari, czyli ci wszyscy, którzy jakby go nie zaprosili do tego, ale gdzieś tam sprawowali władzę i jakieś urzędy, których życie z kolei bardzo odbiegało od tych ideałów Michała Savonaroli. Najmłodszy syn tego Michała Savonaroli miał na imię Mikołaj, który poślubił kobietę o imieniu Helena. Kobietę bardzo rozumną i bardzo silną, jeśli chodzi o charakter. Zawód tego Mikołaja i w ogóle jego życie, niewiele można na ten temat informacji zdobyć, szczególnie w polskiej literaturze w ogóle niewiele można informacji zdobyć na temat samego Hieronima Savonaroli, tym bardziej jego ojca. Prawdopodobnie, że tylko w cieniu swojego ojca, czyli ten Mikołaj, ojciec Savonaroli, żył w cieniu swojego ojca Michała. Ten z kolei Mikołaj właśnie miał 2 córki i 7 synów. Trzeciemu z tych synów, urodzonemu 21 września 1452 roku, nadano przy chrzcie imię włoskie Girolamo, które po polsku się tłumaczy Hieronim. Żadne z tych dzieci, Mikołaja i Heleny, nie oznaczało się specjalnymi zdolnościami, za wyjątkiem właśnie Hieronima Savonaroli, w którym pokładano całe nadzieje na życie tej rodziny. Postanowiono, że pójdzie w ślady swojego dziadka Michała i zostanie lekarzem. Być może z powodu słabego charakteru Mikołaja Savonaroli, a może z powodu sytuacji materialnej, jaka miała miejsce w tym domu, sam Hieronim Savonarola jako młody chłopiec wychowywał się właśnie w domu tego swojego dziadka Michała Savonaroli, co miało wpływ, zdecydujący wpływ nie tylko na jego charakter, ale możliwe właśnie, że i pośrednio na jego przyszłe losy. Hieronim Savonarola jako chłopiec był wyjątkowo chudy, wyjątkowo wątły i mówią też, że wyjątkowo brzydki. Ja nie znam się na urodzie, ale mi osobiście to nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, że przed Bogiem nie ma to najmniejszego znaczenia, kto jak wygląda, liczy się to, kto kim jest w środku. Wzrost mniej więcej średni, oliwkowa cera, rude brwi, powieki takie opadające na oczy, wydatny nos i zaciśnięte wargi, na których bardzo rzadko gościł dziecięcy uśmiech. Jako dziecko był już bardzo poważny, dlatego też inne dzieci, z którymi się wychowywał, rzadko kiedy zapraszały go do zabawy, do tych swoich dziecięcych zabaw. Dlatego w jaki sposób spędzał czas Hieronim Savonarola jako dziecko? Spędzał je w bibliotece swojego dziadka, Michała Savonaroli, gdzie zaczytywał się w książkach, których w tej bibliotece nie brakowało. W rodzinnej Ferrarze rozpoczął studia filozoficzne. Między innymi studiował dzieła Hipokratesa, Platona, Arystotelesa, ale strasznie go one niezmiernie nudziły. Jedyne, co go interesowało w tych studiach filozoficznych, to dzieła Tomasza z Akwinu, którego bardzo cenił i który do końca życia był jakimś tam dla niego autorytetem. Ale to, co najbardziej dla niego miało największą wartość, to oczywiście Biblia i zawarte w niej proroctwa. Choć nie wiadomo za bardzo wiele na temat młodości Hieronima Savonaroli, to wiadomo również, że pisywał wiersze, grał na lutni i studiował również rysunek. Po uzyskaniu tytułu magistra z nauk filozoficznych rozpoczął, zgodnie z planami rodzinnymi, studia medyczne, które niestety, zaniechał i porzucił, postanowił wstąpić do klasztoru. Jakie były powody tej decyzji, do dzisiaj do końca nie wiadomo, ale z pewnością jednym z powodów to była głęboka religijność jego dziadka i w ogóle zaszczepienie takiego ducha religijności właśnie w swoim wnuku. Sam Savonarola mówił tak. Przypominam sobie, że gdy jeszcze przebywałem w świecie, mówiłem sobie po tysiąckroć, iż nigdy nie będę mnichem. A przecież przyszło mi włożyć habit, gdyż tak spodobało się Panu. Tak jak wspomniałem, duży wpływ na pewno była atmosfera religijna w domu rodzinnym i wielki wpływ jego dziadka, który był człowiekiem wyjątkowo pobożnym, wyjątkowo religijnym i o wyjątkowej wiedzy, ale również spotkał go zawód miłosny z 20-letnią Ludmiłą Strozzi. To rodzina Strozzi w tym czasie to były wyższe sfery. Sam Savonarola nie pochodził z takich wyższych sfer, w związku z tym taki mezalians w ogóle nie wchodził w grę. Gdzieś Savonarola się zawiódł, ale jest zatem wzmianka między innymi w literaturze i chciał jakby oderwać się od tego świata. Również Savonarola pisze o sobie, uzasadnia swoją decyzję porzucenia życia światowego takim nagle objawionym powołaniem. Posłuchajmy. Pewnego dnia poszedłem na spacer i przypadkowo wstąpiłem do kościoła świętego Augustyna i usłyszałem niezwykłe słowa pewnego kaznodziei z tego zakonu. Teraz nie potrafię wam ich powtórzyć, ale mam je tutaj wyryte w sercu. W rok później wstąpiłem do zakonu. Więc oprócz tej ucieczki od swoiście pojmowanego świata w tym czasie, w późniejszych latach mówił jeszcze takie słowa do wiernych: powiadam wam, że życie chrześcijanina, który pełen miłości Chrystusowej, niczego się nie obawia, nawet śmierci, jest bezgranicznie szczęśliwe. Człowiek, który jest w klasztorze, mówią o dobrym zakonniku, a my dzisiaj byśmy powiedzieli o dobrym chrześcijaninie, jest nieskończenie szczęśliwy. Takie uczucia pojawiły się w jego sercu. Ale chciałbym to jeszcze wrócić tylko na chwilkę do tego właśnie jego spaceru i przypadkowego wejścia do klasztoru, w którym wysłuchał słowa, które potem zmieniły zupełnie jego życie. Takie historie, jak wiemy, Bóg lubi, w ten sposób opatrznościowy Bóg często działa w sytuacjach wielu spośród ludu Bożego. Możemy to zauważyć chyba bodajże, jeśli dobrze pamiętam, Karol Spurgeon, który też gdzieś szedł z miejsca do miejsca, z jednego miasta do miasta i gdzieś zastała go księżyca, wstąpił do kościoła, żeby się przed tą księżycą ukryć i tam właśnie również słyszy słowa, które docierają do niego i zmieniają kierunek jego życia. Właśnie całkowicie to jedno zdanie, czy tam to jedno kazanie, które słyszy, zmieniają go całkowicie i od tej pory staje się innym człowiekiem. Nie dosłownie, ale zaczyna drogę innego człowieka. Możemy też zobaczyć właśnie brata Johnsona, który znajduje Biblię na śmietniku, idzie też do jakiegoś kościoła, otwiera tam tą Biblię dokładnie na tym wersecie, który również w taki sposób na niego oddziałuje, że brat Johnson zmienia, nawraca się i zmienia swoje życie. I również przypomina mi się ta sytuacja z bratem Russellem, gdzie na jednym z kazań czy tam wykładów publicznych brata Russella pojawia się człowiek, który przynosi boski plan wieków do domu, ale nie podoba się to bodajże jego żonie. Jeśli dobrze pamiętam, wyrzuca ten tom boski plan wieków przez okno, który trafia przypadkowego przechodnia w głowę, on go podnosi i nagle się okazuje, że przez tą jedną sytuację zmienia się życie tego człowieka. Właśnie dokładnie taki podobny przypadek ma Savonarola, który właśnie wstępuje do kościoła i nagle zmienia kierunek swojego życia. Okay. 23 kwietnia 1475 roku, może te daty nam niewiele mówią, ale to jest kolejny jakiś tam rok na życia Savonaroli, jak corocznie Ferrara świętuje uroczystość związaną z patronem tego miasta, a mianowicie świętym Jerzym. I właśnie to jest ten dzień, dlaczego ten dzień jest wspomniany, ponieważ to jest ten dzień, kiedy Savonarola dosłownie ucieka z domu. Ucieka z domu, porzuca dom rodzinny, ojca, matkę, nie informując ich w ogóle o tym, gdzie idzie, a idzie pieszo do Bolonii, gdzie zgłasza się do klasztoru dominikanów. Bolonia, o właśnie, mamy Padwę, o Padwa, Ferrara i Bolonię. Jest kawałek drogi, pieszo mu to na pewno zajęło. Już nazajutrz pisze pełen wyrzutów sumienia, list z prośbą o przebaczenie do swojego ojca. Jest to jeden z nielicznych rękopisów, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Nie wiem osobiście, gdzie on się znajduje, ale pewnie w jakimś muzeum, którego część jest poświęcona życiu Savonaroli, ten rękopis się znajduje. W tym rękopisie możemy przeczytać takie słowa. Nie wątpię, że moje odejście sprawiło wam ból, tym większe, że oddaliłem się od was potajemnie. Ale tym listem pragnę wytłumaczyć moją decyzję i moje plany, abyście rozumieli, że nie uciekłem jak dziecko, jak to zapewne sądzi wielu ludzi. Chcę przede wszystkim, abyście ojcze, jako mądry znawca spraw znikomych, nie poddawali się uczuciom, jak to robią kobiety, ale abyście ceniąc prawdę, osądzili własnym rozumem, czy nie powinienem był uciec od tego świata, jak tego od dawna pragnąłem. Przyczyny, które skłoniły mnie do wstąpienia do klasztoru są następujące. Przede wszystkim wielka nędza świata, niesprawiedliwość ludzi, gwałty, cudzołóstwa, zdzierstwa, pycha, bałwochwalstwa, straszliwe bluźnierstwa, którymi skażony jest nasz świat, gdyż nie spotyka się już nikogo, kto czyniłby dobrze. Dlatego nie mogłem dłużej znosić przewrotności zaślepionych narodów Italii. Podobało się Bogu w Jego niesłychanej dobroci wskazać mi tę drogę. Tak więc, najdroższy Ojcze, zamiast wylewać łzy, powinieneś dziękować Bogu, Panu Jezusowi, że dał Ci Syna, że zachował Go do 22 roku życia i co więcej, raczył przyjąć Go do swoich walczących szeregów. Piękny list w ogóle, jak dla mnie, pełen szacunku dla swojego ojca i takiego wydźwięku związanego właśnie z jego poświęconym sercem. W tym klasztorze przyjęto go bardzo dobrze. Pewnie dlatego, że był człowiekiem, jak już wspomnieliśmy, bardzo religijnym, bardzo poważnym, miał sporą wiedzę, jak na tamte czasy, ale również prawdopodobnie dlatego, że wciąż pamięć o jego dziadku sprawiła, że jakby wpływało to również na jego rodzinę, że wszyscy wiedzieli, kim był jego dziadek, też człowiek głęboko religijny. W związku z tym przyjęto go tutaj w tym klasztorze bardzo miło i pozwolono mu, co się rzadko wtedy zdarzało, zachować jego świeckie imię Hieronim. Po roku przebywania w tym klasztorze, w maju 1476 roku, miał wtedy Savonarola 24 lata, złożył śluby zakonne i zgodnie z tym, czego wymagali od niego przełożeni, rozpoczął nauczanie nowicjuszy. Znamienne jest to, że w tym czasie, jako młody chłopak, napisał taką krótką rozprawkę i dzieło pod tytułem De Ruina Ecclesia, czyli tłumaczenie na polskie o upadku Kościoła, gdzie porównuje Rzym i papieża ze skorumpowanym i starym Babilonem. Czy rzeczywiście Kościół był wtedy w ruinie? Tutaj musimy poświęcić trochę czasu tłu historycznemu i temu wszystkiemu, na czym ogniskowała się działalność Savonaroli. Historyk polski Józef Domiński napisał tak. Po śmierci Pawła II, czy papieża Pawła II, zaczyna się jakby nowy, smutny okres w życiu, okres w historii papiestwa. Ten smutny okres w życiu papiestwa i w ogóle życiu Kościoła katolickiego związany był między innymi z nepotyzmem, czyli faworyzowaniem krewnych przez wpływowe osoby przy rozdzielaniu różnych stanowisk. Ten nepotyzm był uprawiany stale i nie tylko ten nepotyzm, ale wiele innych złych rzeczy, ale nigdy tak jaskrawo jak właśnie wtedy. Był właściwie środkiem i stworzonym takim systemem do wyniesienia i wzbogacenia się rodzin papieskich. Dlatego papież Sykstus IV, następca Pawła II, szybko roztrwonił jego fortunę, rozdzielając ją pomiędzy swoich bratanków, pomiędzy swoich krewnych i o dziwo pomiędzy również swoich wnuków. Nie ulega wątpliwości, że życie Savonaroli przypadło na bardzo trudny okres w historii Kościoła katolickiego, kiedy ten Kościół rzymskokatolicki znajdował się w najgłębszym upadku moralnym w tym czasie. Tak się złożyło, że trzej papieże, których tu mamy pokazanych, którzy panowali za życia Savonaroli wskutek osobistych cech charakteru, najbardziej poniżyli Kościół rzymskokatolicki właśnie w tym czasie. Było to dno kryzysu, który trwał już pewien czas, ale nigdy nie był tak bardzo widoczny jak właśnie w drugiej połowie XV wieku i nigdy nie przyjął tak ostrych form jak w tej drugiej połowie XV wieku, by niebawem doprowadzić właśnie do największego rozłamu w chrześcijaństwie, a mianowicie reformacji. To było takie apogeum władzy biskupów rzymskich, którzy przez swoje ambicje dążyli do tego, aby za wszelką cenę, umocnić swoje majątki, umocnić swoje stanowiska i władzę świecką. Przez to wikłali się w różnego rodzaju spory i rozgrywki polityczne. Przyczyniło się to oczywiście nie tylko we Włoszech, ale również w całej Europie do tworzenia się ruchów reformatorskich. Można tutaj wspomnieć Jana Wycliffa, który był reformatorem w Anglii, który twierdził, że Kościół nie jest organizacją klerykalną. Posłuchajmy, bardzo ciekawe zdanie. Jakby na czasie, na dzisiaj Kościół nie jest organizacją klerykalną, ale grupą osób wierzących, której głową nie jest papież, którego Jan Wycliff nazywał antychrystem i wcieleniem szatana, lecz sam Chrystus. Dlatego podejmując dzieło naprawy Kościoła, tak to rozumiał Savonarola w tym czasie, Savonarola, Hieronim Savonarola wchodził na grunt już troszkę jakby przygotowany. Savonarola ujawnił również w pewnym momencie swojego życia i przebywania w tym klasztorze swój talent oratorski. W związku z tym został przeniesiony do słynnego florenckiego klasztoru Świętego Marka. Klasztor Świętego Marka we Florencji. Więc tutaj może się nazwa nie wyświetliła, ale tutaj widzimy znowu Padwa, Ferrara, Bolonia i wędruje Savonarola jeszcze w dół Florencja. Nie wiem, czy ktoś był w Florencji, ale jeśli ktoś nie był, to jest okazja pojechać, ponieważ tam się rozgrywa później całe pozostałe życie Hieronima Savonaroli. Mianowano go kaznodzieją właśnie w tym klasztorze Świętego Marka. O, właśnie ten klasztor Świętego Marka do dzisiaj istnieje i do dzisiaj jest tam część poświęcona właśnie życiu Savonaroli. Między innymi jest cela, w której przebywał i wiele innych rzeczy. Można to oczywiście pojechać sobie i zobaczyć. Florencja w tym czasie była bezspornym takim centrum życia kulturowego w Europie. To było miasto kwiatów i rzeczywiście kwitła tam kultura i życie religijne i wiele innych, powiedzmy, takich społecznych działań. Gdy Savonarola przybył do tego niezwykłego miasta, w tym czasie władcą, czy tam księciem tego miasta był niejaki Wawrzyniec wspaniały z rodu Medyceuszy. Medyceusze to z kolei też wielki ród panujący, powiedzmy, głównie chyba tak we Włoszech. Nie wgłębiałem się za bardzo w ich historię, ale pewnie brat Marek tutaj wie więcej na ten temat, nie przygotowując się nawet do tego wykładu, bo wiemy, że brat Marek jest pasjonatem historii, co bardzo myślę, że wszyscy cenimy. Więc ten Wawrzyniec wspaniały pochodził z rodu Medyceuszy, którzy byli bardzo bogatym rodem i bardzo wpływowym rodem. Więc oni byli sponsorami wielu czy urzędów, czy miast, czy nawet klasztorów. Savonarola na tym stanowisku, o dziwo, pomimo tego, że przejawiał ten talent oratorski, nie odniósł sukcesu. Oczywiście on przemawiał na ulicach, nie tylko w klasztorze, ale wychodził na ulicę i mówił do ludzi, próbował w jakiś sposób wezwać ich, mniej więcej może podobnie jak Jan Chrzciciel, wezwać tych ludzi do reformy, do zmiany swojego życia, ale nie do końca tak na początku to szło. Na początku jego kazania nie przyniosły sukcesu i wręcz budziły pewnego rodzaju rozczarowanie. Dlaczego? Ponieważ były niezmiernie uczone. Savonarola miał ogromną wiedzę, więc tą wiedzę w tej, powiedzmy, tej, jak mówiliśmy wcześniej, teoretycznej części próbował przekazać swoim słuchaczom. Te jego kazania trafiały do umysłu, ale niestety nie rozgrzewały serc. Jego kazania na pewno entuzjazmowały teologów, ale wiernych specjalnie nie pobudzały. Widzimy, że Savonarola patrzy umysłem w tym czasie, jeszcze nie sercem. Dlatego ten kościół w czasie jego kazań opustoszał, ludzie specjalnie nie przychodzili na jego kazania. Też nie chcieli specjalnie słuchać, dlatego widząc to jego przełożenie, odesłali go z powrotem na 5 lat do uczenia nowicjuszy. Z powrotem do tego samego jakby profesji, czy tej funkcji, którą pełnił wcześniej. Te 5 lat było znaczące w życiu Hieronima Savonaroli, ponieważ w tym czasie uświadamia sobie, zaczyna się jakby zastanawiać trochę nad sobą, uświadamia sobie, w jakim stanie on się znajduje, że jest człowiekiem grzesznym i jest niedoskonałym. Oczywiście coraz bardziej do niego dociera to, że i społeczeństwo, w jakim żyje, jest również bardzo grzeszne i bardzo niedoskonałe. I jeszcze jedną rzecz, jaka się z tym wiąże, uświadamia sobie, że przyjdzie taki dzień sądu ostatecznego, kiedy trzeba będzie stanąć przed Bogiem i zdać rachunek z tego swojego życia, jakim ono jest. Więc jest to okres wielkich zmagań Savonaroli, wielkich prób, pewnego rodzaju udręk i strachu przed tym dniem sądu ostatecznego. W związku z czym, zresztą coś takiego samego możemy zauważyć w życiu Marcina Lutra, który szuka ukojenia dla swojej duszy i ostatecznie znajduje to ukojenie w nauce na temat usprawiedliwienia z wiary. Savonarola zmaga się z tą swoją niedoskonałością i grzechem, ale również z niedoskonałością ludzi, wśród których się obraca. W związku z tym wraca po tych 5 latach na kazalnicę, już troszkę odmieniony, jako odmieniony kaznodzieja. I zaczyna mówić do ludzi właśnie już zupełnie innym językiem. Ogłasza nadejście Antychrysta, po którym ma przyjść Chrystus, który zetrze w proch szatana, a ziemię przemieni w piękny, szczęśliwy raj. Widzimy tutaj jego widzenie tej przyszłej ziemi, jako czas restytucji, kiedy ta ziemia ma pozostać, a nie zostać spalona i ma zostać przemieniona przez naszego Pana, przez ten piękny, szczęśliwy raj. Czy my tu mamy ogłosić? Savonarola w tych kazaniach wygłaszanych w katedrze głównie występuje przeciwko chciwości kleru, zarzucając mu, że głównie dba o siebie, że głównie dba o formę, a nie o ducha rzeczy, tych spraw duchowych i że dba o swoje majątki zamiast o biednych. Nie podobały się te kazania oczywiście tym, którzy zajmowali takie stanowisko, również wielkim urzędnikom i tym wszystkim, powiedzmy, władcom takiej tej wyższej warstwie społecznej. W związku z tym władze miasta pewnego dnia zaprosiły go, żeby przemówił przed tymi władzami miasta. Co byście, braterstwo, mu doradzili, takiemu komuś, kto występuje przeciwko osobom zajmującym wysokie stanowiska i ma nagle przemówić? Czy ma mówić otwarcie, czy może bardziej dyplomatycznie, zwracać uwagę na ich błędy, a może się wycofać, może delikatnie zasugerować, a może w ogóle tego tematu nie poruszać? Jaką postawę według was powinien zająć Hieronim Savonarola? No, domyślamy się, jaką postawę zajął Hieronim Savonarola, ponieważ był członkiem kościoła, który jakby nie zważał na tego typu rzeczy. Prawda przede wszystkim była dla niego najważniejsza, bez względu na to, jakie konsekwencje mogłyby go za to spotkać. Przemawiał bardzo odważnie. Wszystko dobre czy złe w mieście zależy od głowy i dlatego wielka jest jej odpowiedzialność nawet za małe grzechy. Tyrani są niepoprawni, gdyż są wyniośli, lubią pochlebstwa i nie chcą naprawiać popełnionego zła. Pozwalają działać złym urzędnikom, ulegają pochlebcom, nie potępiają bogatych, żądają, aby biedni chłopi pracowali dla nich za darmo lub tolerują to, co twierdzą ich urzędnicy. Przekupują głosy i sprzedają cła, aby coraz bardziej pogorszyć los ludu. Wkrótce we Florencji zaczęto go nazywać kaznodzieją biednych i zrozpaczonych. Wszyscy jednak dobrze wiedzieli, że te kazania między innymi były wymierzone właśnie w tego Wawrzyńca Wspaniałego, którego posądzano i wręcz, jakby to powiedzieć, wszystkim było wiadomo, to było taką tajemnicą Poliszynela, że Wawrzyniec Wspaniały wcale nie był taki czysty, wcale taki wspaniały, jak mu przypisywano jego przydomek. Wawrzyniec Wspaniały był oskarżany o przekupywanie urzędników oraz grabienie majątków nie tylko poszczególnych ludzi, ale również całych gmin. Co zrobić właśnie w takiej sytuacji, kiedy on, który jest tutaj księciem tego miasta Florencji, Wawrzyniec Wspaniały, znajduje się w sytuacji, kiedy wpływowy mnich krytykuje go i oczywiście wszystkie jego poczynania. Co w takiej sytuacji robi władza? Jeśli ten mnich nie jest jeszcze zbyt wpływowy, to się go po prostu degraduje. A jeśli jest już na tyle wpływowy, że jego degradacja mogłaby przynieść szkodę dla tych władz, to co się robi? Awansuje się kogoś takiego. Awansuje się i jeśli jest łakomy na takiego typu stanowiska, na to wywyższenie, to wdzięczność za to wywyższenie zamyka mu usta. I tak też się stało. W 1491 roku wybrano Savonarolę przeorem, czyli przełożonym klasztoru świętego Marka we Florencji. Było tradycyjnym zwyczajem, że taki przeor, właśnie nowo mianowany, składał wizytę w razie wdzięczności właśnie temu Wawrzyńcowi Wspaniałemu, jako sponsorowi klasztoru. Savonarola nie chciał tego zrobić, pomimo usilnie namawiano go do tego aktu kurtuazji, ale mimo wszystko Savonarola twierdził, że mój wybór zawdzięczam Bogu i tylko Jemu jestem winien wdzięczność. Oczywiście Wawrzyniec Wspaniały poczuł się tym dotknięty, ale był dyplomatą i nie chciał chodzić w otwartą wojnę z tym właśnie przeorem dominikanów. Przeciwnie, lekceważąc te afronty, przychodził do parku, który graniczył z klasztorem świętego Marka i sobie tam spacerował. Kiedy zakonnicy donosili Savonaroli, że tutaj właśnie nie byle kto przychodzi do tego parku, więc może wypadałoby przyjść iść porozmawiać, to Savonarola odpowiadał, co mnie to za bardzo obchodzi. Jak chce, niech sobie spaceruje. No, przecież ja nie będę mu zabraniał, zostawcie go w spokoju. Jeśli chce sobie pospacerować, niech sobie pospaceruje, chyba że chce się ze mną widzieć. W tym czasie Savonarola dość często wyjeżdżał z kazaniami do innych miast. Między innymi był w Wenecji, w Pizie i w Bolonii, gdzie już wcześniej oczywiście był w klasztorze. W tym ostatnim mieście w Bolonii, wtedy kiedy tam jechał, spotkała go pewna trudna sytuacja, która o mało co nie kosztowała życia Hieronima Savonaroli. Otóż żona księcia Bolonii miała taki nieładny zwyczaj, że przychodziła na rozpoczęte kazania, gdzie Savonarola miał swoje oczywiście wykłady, wtedy, kiedy one już się rozpoczęły, odwracając uwagę nie tylko samego Savonaroli, który już pewien czas trwał przy tym swoim kazaniu i miał pewien czas już tą mowę, ale również wszystkich tych słuchaczy. Savonarola początkowo znosił te lekceważące maniery cierpliwie, ale pewnego dnia nie wytrzymał. I powiedział, kiedy po raz kolejny żona księcia Bolonii weszła na takie jego kazanie, oczywiście spóźniona, z wielkim rozmachem, możliwe, że jako wpływowa też kobieta i oczywiście żona księcia może chciała zwrócić na siebie uwagę, trudno powiedzieć. Ale Savonarola na tej mównicy powiedział, oto diabeł, który przeszkadza w głoszeniu Słowa Bożego. Może to nie jest najlepszy zwrot, którym należałoby w tym momencie zastosować, ale widzimy, że Savonarola, tak jak wielu innych członków Kościoła, tak jak my, popełnia błędy, również czasami używa niewłaściwych słów. Może nie, właśnie tak jak mówię, nie jest to wzór do naśladowania, ale można zobaczyć jego taką charyzmę i jego jakby determinację w tym wszystkim. Oczywiście dama się obraziła i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że tą swoją urazę, jaką żywiła do niego w sercu, próbowała, jak to wspomnieliśmy w pierwszym przykładzie, przejść od słów do czynów. A tymi czynami było nasłanie dwóch zbirów na Savonarolę, którzy go po prostu mieli zabić. Te czasy, miejmy świadomość, tego są zupełnie innymi czasami niż czasy, w których my obecnie żyjemy. Zabić kogoś, zakopać i ślad po nim zaginął, nie było trudne. Nie było to oczywiście, nie było Centralnego Biura Śledczego Policji, czy może coś tam było, coś ala, powiedzmy w tym stylu, natomiast nie na taką skalę, jak to jest obecnie. Więc doprowadzenie do realizacji tego zamiaru nie było trudne. Co się jednak stało, kiedy tych dwóch rzeźmieszków przyszło do Savonaroli, jego wpływowy charakter, to jego spłodzenie z ducha i ten jego ogromna siła psychiczna spowodowała, że w taki sposób wpłynął na ich sumienia, że zrezygnowali ze swojego zamiaru i po prostu poszli do domu. Sam Savonarola następnego dnia, czy tam kilka dni później, mówi, odchodząc już z Bolonii, powiedział z Ambone takie słowa. Dziś wieczór udaję się w drogę do Florencji z moim kijem podróżnym i drewnianą butelką. Zanocuję w Pianoro. Jeżeli ktoś sobie czegoś życzy ode mnie, niech przyjdzie. Wiedzcie jednak, że moja śmierć nie nastąpi w Bolonii. To też były takie słowa, które jakby wskazywały na to, że on nie boi się śmierci, ponieważ mówi dokładnie, kiedy odchodzi, gdzie idzie, gdzie będzie nocował, więc gdyby ktoś próbował jeszcze raz ten zamiar wprowadzić w czyn, no to mógł go łatwo znaleźć. Ale Savonarola jest wewnętrznie przekonany. Gdzieś tam Duch Święty, który w nim mieszkał, mówił mu, że tak jak Piotrowi, powiedzmy... Piotrowi? Och, chyba teraz mi się skojarzyło... To akurat Pan Jezus powiedział Piotrowi, że gdy się zestarzejesz, tak? Gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, gdzie byś nie chciał, żeby cię zaprowadzili. No ale tutaj wewnętrzny jakiś głos do Savonaroli, jakby przekonanie takie wewnętrzne, wypływające, myślę właśnie, że od Boga, wskazywało na to nie tylko tutaj, ale w ogóle w wielu innych jego sytuacjach życiowych, on tak jakby ma takie wyczucie, intuicję chrześcijańską, że przewiduje pewne rzeczy, które rzeczywiście mają miejsce. Oczywiście w niektórych mu się to nie udaje, ale generalnie tutaj mamy kolejny przykład tego, że jest święcie przekonany, że jego śmierć w tej Bolonii nie nastąpi. Przedmiotem ataków Savonaroli coraz częściej stawał się Rzym i jego zeświadczone duchowieństwo. W serii swoich kazań, które mówi coraz bardziej, uderza w tamtym kierunku. Kaznodzieje karmią dziś uszy Arystotelesem, Wergilim, Owidiuszem, Cyceronem, Dantem i Petrarką, a nie troszczą się o zbawienie dusz. Dlaczego zamiast tylu książek nie nauczają jednej, która zawiera prawo i życie? Ewangelię o chrześcijanie winniście stale nosić przy sobie, ale nie mówią o książce, lecz o jej duchu, bo jeżeli nie masz ducha łaski i tylko dźwigasz przy sobie ten tom, to nie ma z tego żadnego pożytku. Miłość chrześcijańska nie mieszka w papierach i książkach. Prawdziwymi księgami Chrystusa są apostołowie i święci, a prawdziwe życie polega na ich naśladowaniu. W pierwszych wiekach kościoła kielichy były z drzewa, a prałaci ze złota. A dziś Kościół ma kielichy ze złota, a prałatów z drewna. Dziś ludzie, szczególnie duchowni, stali się księgami diabła. Głoszą z ambony czystość, a żyją niemoralnie. Nakazują przestrzegać postu, a żyją w luksusie. W każdym tych widzimy gromi niewłaściwe postawy. W tym czasie również ma miejsce jedno zdarzenie, które incydent z królem Francji, Karolem VIII. Karol VIII to jest takie jakby zdarzenie, które gdzieś tam chwilowo się pojawia w życiu Hieronima Savonaroli, ale na krótko i w sumie nic specjalnego do jego życia nie wnosi, ale również pokazuje jego determinację i to, że za bardzo nie ma znaczenia dla niego, kto przed nim stanie, tylko raczej ma znaczenie dla niego, żeby być czystym i wiernym wobec Boga. Ten król Francji, Karol VIII, to był król o przerośniętych ambicjach, który był rozczytany w różnych wyprawach rycerskich. Próbował również gdzieś tam, ponieważ był jakiś taki najwyraźniej... Aha, bo nawet chyba półanalfabetą był, z tego co pamiętam. Próbował również zawojować, więc świat, czy tam Europę, część Europy, więc udaje się do Neapolu, gdzieś tam próbuje zdobyć różne rzeczy. Między innymi przechodzi ze swoją armią przez Włochy i przez Florencję. W tym czasie oczywiście Gałżynie Wspaniały już nie żyje, a na jego miejsce panuje Piotr Medyceusz. Piotr Medyceusz, który jest raczej człowiekiem też w pewnym sensie nieudolnym, nie potrafi za bardzo ani zarządzać sobą, ani tym miastem. Dlatego oczy wszystkich i całego miasta i wszystkich mieszkańców Florencji zostały skierowane na kogo? Na Hieronima Savonarola. A Savonarola upatruje w królu Francji przyszłego Cyrusa, ponieważ gdzieś tam w proroctwach oczywiście doczytuje się, że przyjdzie Cyrus, który oczywiście zaprowadzi porządek na ziemi i gdzieś widzi w tym właśnie, że może ten król Francji spełnia to proroctwo. Oczywiście wiemy, że tak się nie stało, natomiast widział w nim na pewno realizatora woli Bożej i narzędzie wykonywania woli Bożej. Ciekawe jest to, w jaki sposób on się zwraca do tego króla, w jaki odważny sposób się zwraca do tego króla. Ponieważ Savonarola spotyka się z tym królem, wyjeżdża jakby mu na spotkanie, został wysłany w końcu, żeby coś do niego powiedzieć, więc Savonarola mówi do niego tak. Bóg wysłał cię, o królu, abyś zreformował kościół, który upokorzony leży na ziemi. Ale jeżeli nie będziesz sprawiedliwy, jeżeli nie uznasz, nie uszanujesz Florencji, jej obywateli, jej wolności, jeżeli zapomnisz o dziele, dla którego Pan cię tu przysłał, to wybierze on kogoś innego, aby je spełnił. Bóg ukaże cię wtedy okrutnymi klęskami i ja ci to przepowiadam w imieniu Pana. Odważnie. Nikt tak do króla Francji, ani do jakiegokolwiek innego króla nie odważył się chyba wcześniej przemawiać takim językiem, jak uczynił to właśnie Savonarola. Praktycznych rezultatów jednak nie dało to żadnych. Armia francuska przeszła przez Florencję, zgupiła ją, kazała sobie oczywiście zapłacić, ponieważ wojna jest kosztowna, trzeba mieć na to pieniądze, więc zapłacili spory haracz tej armii francuskiej. Armia francuska poszła dalej i życie toczyło się dalej. To głębokie i wewnętrzne przekonanie Savonaroli o tym, że spełnia jakąś proroczą rolę, jak wiemy, jaką proroczą rolę spełnia Savonarola? Proroka Eliasza, który próbuje nawrócić serca synów ku ojcom, a ojców ku synom. Próbuje zreformować ludzkie serca właśnie ze świadomości tego proroctwa, czy tego proroczego powołania. Savonarola czerpie siłę i taki wewnętrzny upór. Jego nadrzędnym celem jest restytucja miasta, czyli odnowienie życia, odnowienia serc mieszkańców miasta Florencji. Ale nie tylko to. To by miał być tylko początek. Tak naprawdę kolejnym krokiem w jego życiu miało być odnowienie życia i odnowienie serc ludzkich całych Włoch, całej Europy, ostatecznie, jak wiemy, całego świata. Choćby przyszło mu za tym, był tak zdeterminowany, że był skłonny to czynić, nawet gdyby przyszło mu za to zapłacić własnym życiem. I sam niejednokrotnie w swoich kazaniach przepowiadał i spodziewał się, że ostatecznie te jego wysiłki i ta jego działalność na końcu tych jego trudów czeka go śmierć i męczeństwo, która była udziałem również wielu proroków w Izraelu. Ta oczywiście głęboka reforma, do której dąży Savonarola, jest niemożliwa do zrealizowania z różnych względów, choćby przede wszystkim tych, że Savonarola jest człowiekiem niedoskonałym wciąż i wciąż nawet niedoskonałym w swoim charakterze. Więc nie mówiąc o tym, że nie ma odpowiednich kwalifikacji, działa sam, ale najważniejsza rzecz, nie jest to jeszcze czas na to, żeby reformować tak na poważnie ludzkie serca mieszkańców, wśród których się obracał. Niemniej, nie miała to być reforma skuteczna, jak mówi nam księga, czy to proroctwo Malachiasza. Miała być tylko podjęta próba tej reformy. Oczywiście ze skutkiem negatywnym. Głównym sprzymierzeńcem Savonaroli walkę o reformę obyczajów były kobiety, które też stanowiły większość słuchaczy na jego kazaniach. które słuchając tych kazań, później próbowały i starały się realizować te wszystkie polecenia swojego świętego proroka, jak go nazywały. Pod wpływem brata Hieronima wprowadzały na przykład w rodzinach częste posty. Te posty były na tyle częste, że władze miasta musiały wprowadzić niższe podatki, obniżyć podatki dla sklepikarzy, ponieważ ludzie robili coraz mniej zakupów. W związku z tym doprowadziłoby to ostatecznie do bankructwa małych sklepikarzy, którzy nie mieli za bardzo co sprzedawać. Savonarola dawał zalecenia nie tylko dotyczące oczywiście postów, ale również wielu innych rzeczy, m.in. posagów, wielkości posagów, czytanych książek, strojów, jak to powinien wyglądać. W domach na przykład doszło do tego, że w wielu domach śluby nie były, przestawały być okazją do wesela, takiego uroczystego z pompą, tylko po skromnym posiłku rodzina wysłuchała okolicznościowego kazania, takiego wykładu i na tym się wesele, można powiedzieć, kończyło. Mniej więcej tak podobnie, nie mieli może programu na poważnie, programu na wesoło, tak jak to dzisiaj bywa, ale mniej więcej podobnie to wyglądało dzisiaj w chrześcijańskich rodzinach, że nie ma takiej pompy wielkiej, jak to możemy obserwować w świecie, tylko jest może bardziej skromnie i bardziej religijnie. A tu właśnie Florencja. Florencja, którą próbuje zreformować Hieronim Savonarola. Zachwyt religijny w tym czasie Savonarola zyskuje coraz większy wpływ, staje się coraz bardziej znany i coraz bardziej zachwyca wszystkich jakby mieszkańców i Florencji, i nawet okolicznych miejscowości. Na jego kazania przybywa tysiące ludzi, nie tylko z Florencji, ale również z okolicznych miejscowości. W tym czasie, kiedy Savonarola mówi kazanie, zamykane są wszystkie sklepy i wszystkie szkoły, nawet po to, żeby ludzie mogli pójść i posłuchać jego kazania. Po tych kazaniach, co robią ludzie? Po tych kazaniach mężczyźni, tu cytuję, mężczyźni i kobiety zbierali się w grupach 30-osobowych, udawali się w jakieś przyjemne miejsce w mieście lub na wsi. Odbywała się tam msza, a potem spędzali dzień chwaląc Boga i śpiewając psalmy. Do tego stopnia Savonarola jest wpływowym kaznodzieją, że ludzie większość czasu zaczynają spędzać zamiast na uciechach, powiedzmy, światowych, a Florencja z tego słynęła, zaczyna bardziej ożywać ich życie religijne. Ukoronowaniem tej serii różnej serii kazań Savonaroli pewnego, to był 1496 rok, jest wielka manifestacja religijna, którą osobiście przygotował, którą osobiście zaplanował z najdrobniejszymi szczegółami i została ona zorganizowana przez Savonarolę w Niedzielę Palmową właśnie 1496 roku. Zaprosił do udziału w tej manifestacji, czyli takim wielkim pochodzie, całe miasto i całe miasto przyszło. Otwierały go dzieci prowadzące osiołka przypominającego na znak przypomnienia o tym, jak nasz Pan wjeżdżał do Jerozolimy na tym osiołku. Dalej szli księża, zakonnicy, potem w końcu tu mężczyzn, kobiet, każdy trzymał gałązkę oliwną w ręce i krzyż. Ta procesja przeszła, no tam w różnych miejscach oczywiście, ja nie będę mówił skąd, dokąd oczywiście oni szli, ale generalnie śpiewano specjalnie ułożone na tę okoliczność psalmy i hymny, które Savonarola właśnie stworzył. Savonarola, kiedy procesja doszła już do tego swojego końcowego miejsca, Savonarola stanął przed tymi, powiedzmy, przed tym wielkim pochodem, podniósł krzyż do góry i zawołał: Florencjo, oto jest król wszechświata, który chce być twoim królem. Odpowiedziało mu cały lud jakby jednym głosem: niech żyje Chrystus nasz król. W pierwszej połowie 1496 roku Savonarola odnosi sukcesy kaznodziejskie właśnie tego typu, że zobaczmy, braterstwo, czy nam by się udało dzisiaj powołać, czy wam by się udało dzisiaj pociągnąć z sobą cały hełm, nie? Albo nam Rybnik, czy jakiekolwiek inne miasto, no możemy sobie wybrać może bardziej religijne miasto, żeby tak stanąć na ulicy i może tam 2-3 lata i całe miasto pociągnąć ze sobą, nierealne, a jemu się to udało. W pierwszej połowie 1496 roku Savonarola odnosi sukcesy kaznodziejskie nie tylko we Florencji, ale również w innych okolicznych miejscowościach, między innymi w Prato, taka miejscowość Prato, skąd wraca bardzo zadowolony po kilku dniach, ponieważ bardzo wiele osób z tej miejscowości, bardzo wielka społeczność się tam nawróciła i weszła na drogę chrześcijańskiego życia. Niestety na dłuższą metę tego typu działania nie mogły przynieść dobrych korzyści. Savonarola bowiem, jak już wspomnieliśmy, nie posiada odpowiednich predyspozycji do tego, żeby skutecznie przeprowadzić te reformy. Ani nie jest na to tym bardziej czas, żeby takie reformy przeprowadzać. Więc co robi Savonarola? Angażuje młodzież do tego, żeby pilnowali, czy ludzie żyją zgodnie z zasadami religijnymi, z zasadami chrześcijańskimi, czy może gdzieś tam ktoś próbuje żyć jeszcze życiem światowym. Więc młodzi ludzie, jak to młodzi ludzie, przekraczają swoje granice. Wchodzą do domów, gdzieś tam te domy plądrują, zabierają ludziom różne rzeczy, które zostały uznane przez Savonarolę za światowe i nie przynoszące korzyści, na przykład karty, szachy, kości do gry, harfy, lutnie, perfumy, zwierciadła, różnego rodzaju maski karnawałowe lub poezje, które Savonarola uznał za niemoralne lub prowadzące do różnego rodzaju do zguby inne przedmioty. Dlatego zaczyna się, no, jakby to powiedzieć, ta jego praca i te efekty jego pracy, których tutaj wcześniej czytaliśmy jako takie owocujące, zaczęło się to wszystko gdzieś tam walić. Widzimy też, że Savonarola patrzy oczami osoby spłodzonej z ducha, czyli te wszystkie rzeczy, które są dla niego światowe, one po prostu, tak jak dla apostoła Pawła, były śmieciami tak naprawdę, bo on dla niej nie przywiązywał do tego żadnej wartości, więc spodziewał się, że ludzie też, podobnie jak on, nie powinny do tego przywiązywać żadnej wartości. Ale ci ludzie, z którymi się obracał, nie byli osobami spłoconymi z ducha i nie byli tak głęboko zakorzenieni tak naprawdę w Biblii, w tych sprawach związanych z poświęceniem, tym bardziej, że wtedy każdy poświęcony był spłacony z ducha, więc nawet na poziomie usprawiedliwienia z wiary, chyba że pewne rzeczy wciąż stanowiły dla nich wartość. Te same rzeczy, które dla Savonaroli były bez wartości. Więc mnożą się konflikty w rodzinach, mnożą się konflikty również w całym mieście. Dochodzi do różnych takich podziałów w społeczeństwie, że część jest za tymi reformami, część przeciwko, nawet dochodzi nawet do takich skrajnych sytuacji, że pojawiają się jakieś bójki na ulicach, rozlewy krwi. Więc generalnie zaczyna się ten proces i to do czego Savonarola doprowadził, walić. Papież Aleksander VI Borgia od dawna jest zasypywany raportami na temat działalności Hieronima Savonaroli. Kto wysyła mu te raporty? Oczywiście przeciwnicy Hieronima Savonaroli. Życzliwi ludzie, którzy chcą poinformować papieża, a jednocześnie wkupić się w jego łaski, piszą różnego rodzaju raporty, pałają przy tym oczywiście do niego ogromną niechęcią i wręcz taką, w cudzysłowie, chrześcijańską nienawiścią. Szczerą chrześcijańską nienawiścią. Choć Savonarola dobrze o tym wie i zdaje sobie z tego sprawę, jednak staje się coraz bardziej pewny w swojej pracy, w swoim dziele. Opanowany tą reformatorską pasją, posuwa się jakby cały czas krok za krokiem dalej i stawia, jakby to powiedzieć, coraz bardziej przeciwko jego kazania, w swoich kazaniach występuje przeciwko Rzymowi. Głosi już coraz bardziej otwarcie, że papież, który wtedy był papieżem, właśnie ten Aleksander VI Borgia, że nie należy go wręcz słuchać. Dlatego, że nie jest on, ponieważ nie jest, jego życie nie zgadza się z zasadami, które płyną z Biblii, w związku z tym nie jest on żadnym prawdziwym papieżem i nie należy go słuchać, nawet gdyby papież obłożył miasto klątwą. Cierpliwość papieża była właściwie na wyczerpaniu już w tym czasie, ponieważ zdawał sobie sprawę, że ten opętany, w cudzysłowie, przez niego tak nazywany mnich, może to prowadzić do różnych trudnych sytuacji, których on sobie osobiście nie życzył. Był jednak zbyt wytrawnym politykiem, żeby grać z Savonarolą w otwarte karty. W związku z tym napisał list do Savonaroli pełen obłudnej słodyczy i czułości. Tak brzmi ten list. Drogi synu, słyszymy, że pośród wszystkich, którzy pracują w winnicy pańskiej, on znowu winnica nam się pojawia, ty okazujesz największy zapał. Cieszymy się z tego niezmiernie i chwalimy wobec Boga Wszechmogącego. Słyszymy także, iż twierdzisz, że to, co przepowiadasz o przyszłości, nie pochodzi od ciebie, lecz od Boga. Dlatego więc pragniemy, jak to jest naszym pasterskim obowiązkiem, pomówić z tobą, aby dzięki twemu pośrednictwu, lepiej wiedząc, co się Bogu podoba, móc to stosować. Dlatego wzywamy cię, aby zgodnie ze świętym obowiązkiem posłuszeństwa przybył jak najszybciej do nas, którzy ujrzymy cię z radością i łaskawością. W tym serdecznym zaproszeniu Savonaroli na rozmowę sam Hieronim Savonarola wietrzy podstęp i dobrze wie, że lub w drodze, lub bezpośrednio na miejscu jego życie dobiegłoby końca. Na list Savonarola odpowiedział równie dyplomatycznie, ponieważ powiedział, że chętnie by przyszedł, do papieża i z nim porozmawiał, ale nie może, bo jest chory. A poza tym, rzeczywiście był chory, więc nie kłamał w tym wypadku, a poza tym reformy, które przeprowadza, o których papież wspomina, reformy, które przeprowadza w mieście, nie są jeszcze na ukończeniu, więc nie może ich zostawić miasta samego i nie może się udać do papieża na spotkanie. Na ten list skierowany do papieża Savonarola oczywiście już nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Odpowiedź papież wysyła, ale do przeciwników Savonaroli już pozbawiając, jakby to powiedzieć, złudzeń ewentualnych, powiedzmy, obserwatorów co do właściwego stosunku, jaki żywił, czy tej nienawiści, jaki żywił do Savonaroli, nazywając go niejakim hieronimem z Ferrary głoszącym fałszywą doktrynę. 17 lutego 1496 roku Savonarola, ma wtedy 44 lata, znów podejmuje kazania w katedrze, czyli w klasztorze świętego Marka. Podniecenie w tym czasie było oczywiście ogromne, ponieważ zaczyna się, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju napięcie rodzić między nim a papieżem. Przychodzi mnóstwo ludzi, Savonarola mówi w sposób porywający. Przełożony nie może mi niczego nakazać przeciw regule mojego zakonu. Papież nie może mi niczego nakazać, co byłoby sprzeczne z obowiązkiem miłości bliźniego lub ze świętą Ewangelią. Nie wierzę, aby papież chciał to uczynić, ale gdyby to uczynił, wówczas powiedziałbym mu: teraz nie jesteś pasterzem. I oświadczam, ilekroć widać wyraźnie, że rozkazy zwierzchników są sprzeczne z rozkazami miłości bliźniego, nikt nie powinien ich słuchać, gdyż jest napisane: posłuszeństwo jest bardziej należne Bogu niż ludziom. Zaczęły się coraz większe naciski na Savonarolę ze strony głównie urzędników i władz miasta, żeby powstrzymać go w tym, w jego zapędach krytykowania Rzymu, na co Savonarola odpowiada: chciałbym milczeć, ale niestety nie mogę, ponieważ Słowo Boże we mnie jest rozpalone jak ogień i nie jestem w stanie mu się przeciwstawić. Pod adresem papieża i kurii rzymskiej, bo to już są bardzo mocne słowa: przyjdź tutaj, łajdacki kościele, przyjdź tutaj i wysłuchaj, co Pan ci mówi. Dałem ci piękne szaty, a ty uczyniłeś z nich bóstwo. Ze świętych naczyń uczyniłeś naczynia pychy, z sakramentów uczyniłeś przedmioty świętokupstwa. W swojej rozwiązłości stałeś się wszeteczną nierządnicą. Jesteś gorszy niż odrażające zwierzę. Kiedyś wstydziłeś się swoich grzechów, dziś już nie. Kiedyś kapłani swoich synów nazywali synowcami, dziś już nie są synowcami, lecz zawsze synami. Stałeś się domem publicznym, zbudowałeś wszędzie dom publiczny. Co robi nierządnica? Zasiada na Salomonowym tronie i każdego wzywa. Kto ma pieniądze, jest spuszczany i robi, co mu się podoba. Kto pragnie dobra, jest wypędzany precz. Tak więc, o nierządny kościele, pokazałeś swoją brzydotę całemu światu, a twój fetor wzbił się pod niebiosa. Twój nierząd rozprzestrzenił się wszędzie, w Italii, Francji, Hiszpanii. Również nie oszczędzał kleru i tych, jakby nie tylko papieża i Rzymu, ale również kleru i tych innych księży zakonników, którzy jakby byli pod wpływem papieża i biskupów, jakby realizując tą właśnie politykę nierządnicy. Pycha duchownych wypełnia dziś cały świat, ale nie mniejsze jest ich skąpstwo. Wszystko robią dla pieniędzy. Dzwony rozgłaszają ich skąpstwo, żądają tylko chleba, pieniędzy i świec. Chodzą na nie szpory i msze, ponieważ z nich płyną dla nich zyski, ale nie chodzą na jutrznią, bo wtedy nie zbiera się na tacę. Sprzedają beneficja, sprzedają sakramenty, sprzedają śluby, sprzedają wszystko. Gdy zapada wieczór, jeden idzie do domu gry, drugi do konkubiny. Nikczemności popełnia się otwarcie. Doszliśmy do tego, że każdego przestrzegamy, by trzymał się z dala od Rzymu, że mówimy: chcesz zepsuć swojego syna, zrób z niego księdza. Więc widzimy, że Savonarola używa bardzo ostrych słów, ale miejmy to na uwadze, że używa tych ostrych słów względem bardzo poważnych grzechów, których dopuszczają się ludzie, którzy gdzieś tam mieli kontakt, którzy powinni być tymi pasterzami, tak? Którzy powinni prowadzić społeczeństwo zgodnie z tym, co mówi Biblia. Kościół powinien to robić. To jest właśnie tak, jakby powiedzieć, może ciut obraz tego pierwszego syna, który dużo mówi, ale niestety mało czyni. Więc Savonarola podejmuje ostrą krytykę właśnie takich postaw. Jak się należało spodziewać, tymi płomiennymi kazaniami Savonarola wydaje na siebie wyrok śmierci. W dniu 13 maja 1497 roku Aleksander VI ogłosił ekskomunikę, którą odczytano we wszystkich kościołach. Od wielu godnych wiary osób usłyszeliśmy, że niejaki brat Girolamo Savonarola, obecnie, o ile nam wiadomo, wikariusz parafii św. Marka we Florencji, szerzy szkodliwe nauki ku zgorszeniu i zepsuciu prostych dusz. Dlatego teraz rozkazujemy wam, abyście w dni świąteczne wobec zgromadzonego ludu ogłosili wyklętym wyżej wymienionego brata Girolamo i abyście zobowiązali każdego, aby go za wyklętego uważał, gdyż nie był on posłuszny naszym apostolskim napomnieniom i rozkazom. Powinniście również pod groźbą tej samej kary ekskomuniki zakazać każdemu udzielania mu pomocy, utrzymywania z nim stosunków lub chwalenia go zarówno w słowach, jak i czynach, jako że jest on wyklęty i podejrzany o herezję. Jak się można było spodziewać, co zrobi Savonarola z taką ekskomuniką? To samo, co zrobił Marcin Luther, czyli odrzucił tę ekskomunikę i nadal prowadził swoje działanie, swoje posługi kapłańskie. Po niespełna 2 miesiącach jakiejś tam przerwy znowu wraca na kazalnicę i znowu obnaża nieczystości i nierząd Kościoła rzymskokatolickiego. Te wydarzenia, oczywiście, które tu opisujemy, już potem ostatecznie wchodzą jakby w końcową fazę życia Hieronima Savonaroli, ponieważ obręcz wokół niego się powoli zaczyna zaciskać. Wrogi obóz dokonuje jego aresztowania, ponieważ papież pisze list do władz Florencji, że jeżeli nie dokonają jego aresztowania i nie osądzą go zgodnie z tym, co on im nakazuje, to obłoży klątwą całe miasto. Oczywiście Savonarola wcześniej mówi, żeby pomimo tego, że papież coś takiego zrobi, żeby się tym nie przejmować, ale niestety nie są to ludzie poświęceni, w związku z tym przejmują się tym, biorą sobie do serca tę klątwę, która mogłaby ich spotkać i aresztują Savonarolę. Przez to Savonarola jest osadzony we Florencji i osądzony przez władze Florencji, można powiedzieć, przez ten sąd we Florencji, w obecności oczywiście przedstawiciela papieża Aleksandra VI. On początkowo chciał go mieć u siebie, ale ostatecznie zgadza się, żeby to zrobić we Florencji, ale przy obecności jego przedstawicieli. Od pierwszej chwili okazało się, że Savonarola jest bardzo wrażliwy na ból. W związku z tym nie będzie stanowił żadnego problemu dla sędziów śledczych. Póki przesłuchania toczyły się normalnie, Savonarola bronił swoich poglądów i dzielnie stał przy prawdzie i przy Bogu. Natomiast wtedy, kiedy zaczynały się tortury, zaczynał mówić od rzeczy, ponieważ jego wrażliwość na ból, ten próg wrażliwości, kto się kiedyś z tym spotkał, to może wiedzieć, że są ludzie, którzy są skłonni i są, mają taki jakby niski czy wysoki ten próg wrażliwości na ból, że na przykład są w stanie pójść do dentysty i bez znieczulenia wyrwać ząb, bo ich to po prostu mniej boli, a inny z kolei może przeszkadzać mu metka, która jest w koszuli, nie odcięta nożyczkami i tak go będzie to męczyć, ponieważ jego próg wrażliwości jest zdecydowanie wyższy. Próg wrażliwości na ból Savonarola jest bardzo wysoki, w związku z tym wielkie i ciężkie tortury, których doświadcza, powodują, że Savonarola odchodzi od zmysłów. W związku z tym, co robi? Odwołuje gdzieś tam w tej męczarniach i w tym wielkim bólu to świadectwo, które składał wcześniej. Ale kiedy przerywano te tortury, co robi? Odzyskuje siły i prosi o to, żeby dać mu kartkę i coś do pisania, bo chce złożyć na piśmie świadectwo swojej wiary i poglądów i prawdy, którą głosił. Ponieważ wiedział, że wtedy, kiedy znowu przyjdą tortury, to znowu będzie odwoływał swoje poglądy. Dla niego było ważne to, żeby śledczy uznali to, co zostało złożone na piśmie. Oprócz Savonaroli sędziowie również zajmują się dwoma braćmi duchowymi, Savonaroli niejakim Sylwestrem Marufi i Dominikiem Buonvicini. Dominik Buonvicini, brat Johnson, określa, że to jest to właśnie specjalny pomocnik brata Savonaroli, który jakby też odgrywa swoją rolę. Natomiast na jego temat próbowałem znaleźć więcej informacji w internecie, to pewnie jest w jakiejś anglojęzycznej literaturze. W polskiej jest tylko wspomniane, że też był wybitną postacią, jak na owe czasy. Sylwester Marufi, jakby tutaj mamy też takie dwie skrajne postawy. Sylwester Marufi jest człowiekiem, który też jest chrześcijaninem, ale nie tak silnym psychicznie, jak czy Hieronim Savonarola, czy Dominik Buonvicini, ponieważ kiedy się oboje są torturowani, on się gdzieś tam załamuje psychicznie i jakby to powiedzieć, nie jest w stanie sprostać tym trudnym doświadczeniom, jakie ich spotkały. Ostatecznie Savonarola ulega tym swoim śledczym, którzy mają w stosunku do niego 3 główne zarzuty, między innymi ten, że uważał się za proroka, że był zbyt ambitny i co najważniejsze, czego najbardziej obawiał się papież, to jest to właśnie, że występował przeciwko papieżowi Aleksandrowi VI. Savonarola oczywiście temu nie zaprzecza, ale stanowi to wystarczający powód do tego, żeby skazać go na śmierć, jak również na śmierć skazano tych dwóch jego towarzyszy, brata Dominika i brata Sylwestra. Śmierć miała się odbyć przez powieszenie. Od tego momentu, kiedy już ten wyrok śmierci został na nich wydany, przestano ich torturować. Dlatego Savonarola mógł poświęcić się jakby medytacją nad swoim życiem. Ten czas, jaki miał w tym więzieniu, w tej celi, w jakiej przebywał od momentu wydania wyroku do wykonania tego wyroku, poświęcił na rozmyślania dotyczące swojego życia, Boga, swojego i tego wszystkiego, co tych relacji, jakie miał z Bogiem. W tym czasie pisze piękne dzieło, które jest bardzo wzruszające i właśnie nie da się go czytać bez tego, żeby człowiek jakby nie poruszyło człowieka, pod tytułem Zmiłuj się nade mną, Boże. Jest to przejmujące nawet dla człowieka niewierzącego wyznanie wiary osoby, która jest pogrążona w smutku, a jednocześnie bezgranicznie ufającego w Boga i w boskie miłosierdzie. Tak więc 22 maja wieczorem oznajmiono skazanym, że następnego dnia zostaną straceni. Jak należało się spodziewać, brat Sylwester Marufi przyjął ten wyrok, był wstrząśnięty, taki jakby śmiertelnie zmęczony. Natomiast brat Dominik bardzo się ucieszył, nawet można powiedzieć, że zażądał, żeby go nie wieszano, tylko żywcem spalono, ponieważ stwierdził, że chce i dłużej, i bardziej cierpieć dla Boga. Gdy urzędnicy z kolei weszli do celi Savonaroli, aby ogłosić mu o wykonaniu tego wyroku następnego dnia, zastali go na modlitwie. Savonarola wysłuchał ich ze spokojem, nic nie powiedział i w dalszym ciągu zaczął się modlić. Powrócił do swoich modłów. I to była ostatnia noc skazańców, w czasie której spotkali się i ostatni moment, kiedy mogli porozmawiać. W tej rozmowie Savonarola błogosławi swoich braci, jak również przekonuje brata Dominika, żeby nie żądał takiej śmierci, jaką sobie sam wymyślił, tylko żeby przyjął z rąk Boga to, co Bóg dla niego przeznaczył. Natomiast w stosunku do brata Sylwestra powiedział takie słowa. Dowiedziałem się, że w obliczu śmierci chcesz wobec ludu ogłosić naszą niewinność. Nie powinieneś tego czynić, gdyż także Chrystus, stojąc pod krzyżem, nie chciał obwieszczać swej niewinności i tak samo myśmy winni zrobić, ponieważ wszystko jest dziełem Chrystusa, a dla nas jest nauką. Po tej rozmowie ostatniej Savonarola udał się już do swojej celi, odmówił przyjęcia posiłku, odmówił bardzo długą modlitwę i spokojnie zasnął. O świcie Savonarola również jeszcze się pomodlił i w tych ostatnich chwilach zwrócił się do Boga, aby wybaczył mu wszystkie winy i wszystkie grzechy, prosząc go również o siłę, żeby Bóg mu dał siłę do przejścia tej ostatniej drogi. Na czele, kiedy wyszli z trzej skazańcy, na czele szedł brat Sylwester Marufi ze twarzą ściągniętą ogromnym smutkiem, wręcz z rozpaczą, za nim uśmiechnięty brat Dominik, wręcz można powiedzieć, jak to opisują sprawozdawcy, radosny, i za bratem Dominikiem poważny i spokojny brat Savonarola. Kiedy jeden z zakonników podchodzi w tym momencie do Savonaroli i pytał, jak znosi tą sytuację w obliczu mężeństwa, jak on staje, w jakim stanie ducha staje w obliczu męczeństwa, Savonarola nie odpowiada mu na to pytanie, tylko mówi, Chrystus tak wiele dla mnie wycierpiał. Kiedy skazańcy wychodzą, tłum jakby zajmuje zgoła inną postawę niż tą postawę, którą zajął do tej pory. Mimo usilnej straży, która pilnowała skazańców, gdyby nie ta straż właściwie, to z trudem dałoby się doprowadzić te trzy osoby na miejsce wykonania tego wyroku. Ponieważ dokładnie stało się tak, jak w przypadku naszego Pana. Nasz Pan, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, słyszał słowa Hosanna synowi Dawidowemu. Wszyscy go witali z palmami. Ludzie jakby byli uradowani i się cieszyli, podczas gdy jakiś czas później, niedługi, mówili ukrzyżuj go. I rzucali w niego kamieniami, pluli na niego, mówiąc prorokuj nam, kto cię uderzył. Dokładnie, prawie, że tak samo miało miejsce w przypadku Savonaroli. Pospólstwo nie szczędziło im wszystkim obelg i prześladowań, jeszcze cierpienia jeszcze w tym wszystkim, ponieważ obrzucano ich kamieniami, pluto na nich, przypalano ich łuczywami tam, gdzie kto mógł się dostać oczywiście. I gdyby nie właśnie te ci strażnicy miejsce i jakieś halabardy, tak, czyli ta broń, którą się posługiwali, to oni by nie doszli w ogóle do tego miejsca egzekucji. Ktoś zbliżył się do Savonarola i przedał się przed tą straż i silnie uderzył go pięścią, mówiąc: zgadnij, proroku, kto cię uderzył. Więc widzimy, że dokładnie taka sama droga jak naszego Pana. Tu właśnie, jak już jesteśmy, to właśnie widzimy plac Signori. Signoria we Włoszech to jest właśnie... Signoria to władze miasta, gdzie, czy miejsce, gdzie sprawowały swój urząd władze miasta. I to swoisty rynek, tak? Dzisiaj mówimy w Polsce, że to jest rynek miasta we Florencji. No i właściwie nie ma co się zastanawiać nad tym, jak ta egzekucja wyglądała, ponieważ to są te obrazy, jakie się zachowały, powiedzmy, z tego czasu. Można sobie oczywiście pooglądać. Natomiast wszyscy skazańcy zostali powieszeni, następnie zostali spaleni. Niektórzy najwierniejsi jego wyznawcy Savonaroli odważyli się klęknąć i wiele kobiet również płakało. Aby zapobiec aktom kultu, władze miasta kazały te prochy zebrać. O, tutaj jest jeszcze ten plac Signori z, powiedzmy, widok satelitarny, gdzie odbyło się to miejsce skazania. Władze miasta kazały te prochy zebrać i wrzucić do pobliskiej, żeby zapobiec aktom kultu, żeby wrzucić do pobliskiej rzeki Arno, która właśnie tutaj przepływa przez Florencję. Wszystko to odbyło się 23 maja 1498 roku o godzinie 10 rano. Savonarola miał wtedy 46 lat. Śmierć Savonaroli, o, tak ten plac wygląda dzisiaj. Śmierć Savonaroli odbiła się gromkim echem nie tylko we Florencji, ale również w całych Włoszech, ale jak należy się spodziewać, na krótko. I jak to bywa w poświęconym życiu, na końcu, kiedy na początku miał wielu słuchaczy, ale potem tak naprawdę garstkę naśladowców, garstkę tych braci, którzy wstąpiła również w ślady, naśladując go w taki sposób, w jaki sposób on był naśladowcą Chrystusa. Możemy zobaczyć na tym placu, tutaj może nie widać za bardzo, ale jest taka biała taka plamka, która w przybliżeniu wygląda tak. I jest tutaj napis, który i tablica upamiętniająca to wydarzenie, umieszczona tam w 400-lecie stracenia Savonaroli, czyli to jest rok 1898 roku. Napis w tym miejscu brzmi tak: w tym miejscu z niesprawiedliwego wyroku został powieszony i spalony Hieronim Savonarola. Natomiast przy wejściu do biblioteki w klasztorze świętego Marka również możemy spotkać tablicę, której wyryto napis: w tym miejscu w nocy z 8 kwietnia 1498 roku został ujęty i wtrącony do więzienia brat Hieronim Savonarola. Jeśli byście byli we Florencji, jeśli bylibyście we Florencji 23 maja co roku, odbywa się tam specjalna uroczystość, którą nazywa się Świętem Fiority, czyli tak naprawdę Świętem Kwiatów. 23 maja jest przed nami, jeśli ktoś chce, może pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie wygląda to tak, że również procesja się zgromadza właśnie w tym miejscu. Na tej tablicy umieszczone są kwiaty, płatki rozrzucane są również w okolicy. Odbywa się oczywiście msza, jak to oczywiście w państwie katolickim. Natomiast potem, po tym wszystkim, ubrani właśnie w taki sposób uroczysty, ta procesja idzie w stronę rzeki Arno, do której były wrzucone prochy Savonaroli i tam również sypie płatki kwiatów. O, tak to właśnie wygląda właśnie w tym dniu, kiedy odbywa się to święto Fioritim. Można zakończyć ten wykład, tak jak brat Johnson, tak bodajże się dobrze pamiętam, co chwilę dzisiaj coś zapominam, miał mowę pogrzebową na, tak, dobrze mówię, pogrzebie brata Russella i wspomniał o tym, że teraz patrzy na nas z góry, więc na pewno Savonarola również i teraz patrzy na nas z góry. To, z czym mi się najbardziej kojarzy jego postać, to z wersetem, którym jest opisany nasz Pan. Wtedy, kiedy on występował przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko obłudzie faryzeuszy, przeciwko temu wszystkiemu, co działo się w Izraelu, i również miał płomienne, ostre wypowiedzi. A werset ten brzmi: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Szafarskie doktryny, jakie Savonarola wywiódł na światło dzienne, to między innymi to, że Biblia jest jedynym źródłem i podstawą wiary oraz Jezus jest jedyną głową Kościoła. Niech Bóg błogosławi pamięć tego wiernego męża Bożego. Dziękuję za uwagę.